Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
A ja Adrian Maskiewicz.
Adrian, dzisiaj postaramy się, no nie chciałbym rozłożyć na części pierwsze, podyskutować o różnych aspektach największej afery w historii polskiego rynku kapitałowego, chyba śmiało już tak możemy mówić, czyli o getbacku. Tutaj kilka tematów. Pierwsze, jak to się stało, i to cytując klasyka, czy musiało do tego dojść, i cytując klasyka, widać musiało, skoro doszło. Dwa, kto je zawinił i jakie konsekwencje ktoś powinien, jacyś ludzie powinni ponieść. I trzy, czy można było się przed tym uchronić, tak? Czy można było zostać super inwestorem, który przed faktem powiedzieć, albo teraz, ja wiedziałem przed faktem, tak? I tutaj troszeczkę sobie pomówimy, co to trzeba było zrobić, żeby się uchronić, i jakich wniosków tutaj dojdziemy. Czyli tak, pierwsza sprawa, getback jest zawieszony od połowy kwietnia.
Zgadza się.
Kiedy, co musi się stać, żeby notowania tego getbacku zostały odwieszone?
No przede wszystkim sprawozdania musiałyby zostać opublikowane, bo to chyba było też głównym tutaj powodem, dla którego komisja zawiesiła te notowania. No bo nie ma rocznego chyba cały czas nie ma, bo to chyba...
Jest, ale nie zaudytowane.
Tak, nie zaudytowane, czyli właściwie nie ma. I tak samo półroczne też spółka opublikowała całkiem niedawno półroczne za ten 2018, pierwsze półrocze. I ono też było niezaudytowane, więc właściwie tylko sprawozdanie finansowe się pojawiło, czyli za mało. Wymogi są, że musi być zaudytowane.
Tak, no to tak z rzeczy takich technicznych, tak? Czyli kiedy możemy się spodziewać, tak? Inwestorzy zostali z akcjami, ci, którzy mają, nie mówię teraz o obligatariuszach, o tych tam miliard z dużym hakiem, bo to jest głośna sprawa, ale mówimy...
Mamy 2 miliardy.
Tak, 2 miliardy. Zresztą moje zadłużenie jest może 3 miliardy, ale tam do inwestorów indywidualnych w tym krytycznym momencie, czyli od tego trzeciego kwartału 2017 do marca, czy przez pół roku 1,3 miliarda, to w tym okresie trafiło, ale być może masz rację, że tam wcześniej było.
Ogólnie tak. To jest właśnie, gdzieś miałem dokładnie tą informację na jednej zakładek w przeglądarce. Jakoś to było tak, że 10 tysięcy inwestorów indywidualnych miało te obligacje, ale tam akurat też dokładnego tego podziału, ile oni mieli akurat nie było, no ale pewnie mają ponad miliard.
A chciałem Cię zapytać, czy widziałeś ostatnie doniesienia, no to nie są Money.pl, to jest Money.pl za dziennikiem Gazeta Prawna, czyli ta korespondencja między prezesem Konradem a panią wiceprezes Bożeną.
Tak, Bożeną.
Kiedy to z lipca, no generalnie jeszcze przed wybuchem całej afery, kiedy sobie wymieniali korespondencję.
No to jest szok i to też już wydaje mi się, że nawet wszyscy sceptycy co do getbacku, a takich no w gruncie czy też kilku było na rynku, jeśli nawet nie więcej, już nawet tam gdzieś przy debiucie tej spółki, no to myślę, że chyba aż takich tutaj rzeczy nie podejrzewali. Że może dochodzić do tego typu tam sytuacji, że nawiązując właśnie do tej ostatniej korespondencji ujawnionej, że zaraz po debiucie giełdowym, kiedy przedstawiciele spółki mówili, jak to jest super, jakie są perspektywy, jakie mają ambitne plany i że być może dywidenda się pojawi w przyszłym roku, czyli w tym 2018, być może już nawet miała być wypłacona, no to nagle się okazuje, że spółka miesięcznie notuje 8 milionów straty na działalność.
No tak. Ile notuje straty, to palicho, tak? Ale chodzi jakby z tej korespondencji wynika, że tam już wtedy to była prowadzana, nie, inwestorzy byli wprowadzani w błąd, czyli no, to dużo mówić. No, miała miejsce działalność przestępcza. No, jakby to no, jakby z której strony nie patrzeć i jakby nie próbować owijać w bawełnę, to trzeba...
Dlatego to jest teraz w prokuraturze, tak?
Tak, to jest największy szok, bo jeszcze przez chwilę był rozpatrywany taki scenariusz. Rozjechało im się. Troszeczkę za dużo im...
Troszeczkę.
No tak, że w okolicach właśnie, wie, że tam końcówki roku 2017 za bardzo się zadłużyli, wpadli w spiralę długów, za dużo obligacji, bo to było tak, że krótkoterminowym długiem finansowali długoterminowe wierzytelności, te, które kupowali. No i te nożyce się za bardzo rozwarły i już popadli w spiralę zadłużenia. Przez chwilę był taki scenariusz. Klasyczny błąd rynkowy, tak? Że bardzo wysokie obligacje, oprocentowanie obligacji oferowanych inwestorom indywidualnym i nie tylko zresztą z opcją put, czyli że każdy mógł, że część tych obligatariuszy mogła przyjść, podnieść w dowolnym momencie rękę i powiedzieć, ja poproszę moje obligacje wykupić, i oni mieli obowiązek to zrobić, tak? Czyli no, ultra ryzykowne z punktu widzenia spółki, a z drugiej strony kupowali wierzytelności, No, wiem jak to z wierzytelnościami, no proces odzyskiwania ich w tej branży jest no długi, prawda? No, a stopa zwrotu niepewna. Stopa zwrotu niepewna. Przez chwilę się tak wydawało. No i okej, błąd biznesowy, wzięło im się, noga powinęła. Tymczasem okazuje się, że to już dużo, dużo wcześniej było tak, fałszowanie sprawozdań finansowych, no kreatywna księgowość. To Jacek Welc pięknie na konferencji Wall Street pokazywał, że tam to wszystko nie trzymało się kupy, no a ta korespondencja dowodzi, że to sfałszowane jeszcze przed debiutem na giełdzie. Tak by to wychodziło z tego
wszystkiego. No i tutaj też powstaje pytanie rzeczywiście, co z tymi audytorami, którzy to audytowali i innymi instytucjami, które też tam jakoś mocno pokrywały ten getback. Jak to się stało, że właściwie każdy tutaj jakoś dał się, nie wiem, nabrać? Tak,
no tak, dał się nabrać.
Bo to no, w gruncie rzeczy można powiedzieć, że cały rynek dał się nabrać na ten getback, a jak się okazuje teraz, ta pierwsza emisja IPO to już była emisja ratunkowa dla tej spółki.
Już wtedy.
No na to wychodzi, jak oni już w trakcie debiutu notowali straty co miesiąc, no to właściwie już trochę chyba był taki ratunek, żeby właśnie nie musieć tych obligacji. Czy najpierw chyba chcieli się ratować emisją akcji, no a że to po pierwsze się nie, mimo wszystko no tam dużo pozyskali z tej emisji, natomiast przypomnijmy też, że cena właśnie była w tych dolnym zakresie widełek, więc tam też mogli więcej pozyskać, ale się nie udało, więc pewnie też to troszkę przyspieszyło późniejsze wydarzenia. A właśnie pod kątem jeszcze tej ratunkowej emisji, to na początku, w pierwszym kwartale 2018 roku pojawiły się informacje o tej emisji pozbawieniem prawa poboru. No i to już też właściwie była druga ratunkowa, ale to już był moment, się nie udało.
To już był moment, kiedy wybuchło. Tak? To już był moment, kiedy wybuchło.
Już
to
za mało czasu tam było.
Tak, to już nikim nie dawał pieniędzy. Tak? No przypominam, sekwencja wydarzeń była taka, że był debiut, najpierw sprzedaż tej spółki przez Leszka Czarneckiego. Tak? To jest jakby pierwsza sprawa. Później jak rozmawialiśmy na konferencji Wall Street z przedstawicielami całej tam grupy kapitałowej, Getin Holding, że oni żałowali, że nie wymusili na kupującym, czyli na Brisie, zmianę nazwy. Tak, w 30 dni od momentu sprzedaży, no bo wiadomo, ten getback się za nimi ciągnie, ale on się za nimi ciągnie między innymi ze względu na zaangażowanie podmiotów z grupy Leszka Czarneckiego w sprzedaż obligacji inwestorem indywidualnym, więc będzie się, i tak czy inaczej by się za nimi ciągnął, prawda?
No, to jest to.
Później jak już ta korespondencja, na przykład, czego jest przykładem, ta ujawniona korespondencja, jeszcze wcześniej, jeszcze przed debiutem, oni sprzedawali obligacje inwestorom korporacyjnym. Dla przykładu Quercus TFI, co wiemy, tak jak na Wall Streetie też się prezes Buczek tłumaczył, jak musiał to zdjąć z aktywów Quercusa, tak? To przerzucił połowę na siebie, a połowę na akcjonariuszy Quercusa.
A tak jeszcze a propos, zawiedzę ci słowo, no, bo rzeczywiście co do tego Quercusa różne były opinie, dlaczego tak wcześniej komunikuje, no a patrząc przez pryzmat innych funduszy, które też były zaangażowane w akcję Getback i porównując dzisiejszą ich sytuację do Quercusa, to wydaje się, że Quercus wcale chyba aż takiej złej strategii to nie przyjął.
No ale Quercus miał w sumie tylko, był zaangażowany tylko tak, że miał kupione te obligacje i koniec, tak? Czy nie był zaangażowany w kupowanie różnych podmiotów, na przykład EGB, tak? Pomiędzy, po cenach, które tak naprawdę nie wiadomo, czy były fair, czy nie były fair, prokuratura to wyjaśni, tak? Mówimy tutaj oczywiście o Altusie, który tam no, sprzedawał tak, podmiot do getbacku i ta sprawa jest bardzo niewyjaśniona. No, Quercus ma czystą sytuację.
Tak.
Dali się nabrać na 80 milionów obligacji, mówiąc wprost. Więc
no przy czym
jest
też...
Jest takie, jakby to powiedzieć, czy jak to jest? Nie, łyżka, nie. Łyżka miodu w beczce dziegciu, odwrotnie, tak? W ten sposób. Znaczy, powiedzmy, co działo się dalej. Później, już w okresach lata 2017, to już było tak, że już im inwestorzy instytucjonalni przestali sprzedawać, co jest właśnie też pokazane w tej korespondencji i już jedynym ich ratunkiem była bardzo agresywna sprzedaż tych obligacji do inwestorów indywidualnych. I między właśnie tym trzecim kwartałem 2017 a wiosną 2018 popchnęli tam za 1 310 000 inwestorów indywidualnych i to jest w ogóle mega wielki hit w ofertach prywatnych. To jest po prostu, no to jest niewiarygodne, tak? Oferty prywatne, każdy, kto jest na rynku trochę dłużej, wie, że mogą być skierowane maksymalnie do 149 inwestorów, a tymczasem 10 000. No, osób to zostało zrobione, no to widać, tak, to oczywiście, no to jest No musi, nie ma innej określenia na to, jak powiedzmy sobie, to jest takie popularne, pełzająca oferta publiczna. No to też jest moim zdaniem, też było nie w porządku. No i to też wszystko nie starczało, nie starczało, nie starczało. I co, co powiedziałeś, to był chyba luty, tak? Kiedy było te, był ten komunikat o tym, że przydałaby się...
To był marzec, początek marca. Tak, powiem no, tak, jeszcze w lutym, bo to nawet przygotowałem się, w parkiecie, na łamach parkietu był wywiad z panem Konradem, prezesem.
Konradem K.
Konradem K. No i on tam jeszcze wtedy mówił na pytanie właśnie o cenę akcji, która była dość niska. To mówił, że nie widzi uzasadnienia, a może inaczej, że widzi fundamentalne uzasadnienie, żeby kupować akcje, że sytuacja jest w spółce bardzo dobra, jest bardzo niska wyceniana, widzi bardzo mocne fundamenty w tej spółce, zyski wyższe niż po konkurencji. No i dalej podtrzymywał, że jakby te perspektywy są bardzo dobre.
No, powiem ci, prezes Konrad był wyjątkowo, że tak powiem, aktywny w chodzeniu do różnych mediów, udzielaniu się tu i ówdzie, żeby zachwalać no, wycenę, tak, wycenę akcji GetBacku, że to było wszystko świetnie i tak dalej. Go pytali o spłatę tych obligacji, to będą takie sformułowanie chyba w Parkiet TV, że on nie widzi w tym nic niezwykłego, bo w tej spółce codziennie, w każdym tygodniu coś zapada, jakiś termin spłaty, jakieś obligacji, spółka wszystko reguluje i tak dalej. Także to do, jak ktoś tak by popatrzył z zewnątrz, to naprawdę to bardzo, bardzo długo wyglądało bardzo dobrze. Tak? Tylko mówię, no to jeszcze wrócę do swojego początku wypowiedzi, że to nie był błąd biznesowy, że im się nie rozjechało. To jakby
To znaczy pewnie od tego się zaczęło, że gdzieś tam ten błąd biznesowy był, tylko zamiast go próbować naprawić, no to jakby no tak naprawdę do końca nie wiemy chyba też, dlaczego tam zaraz po debiucie, akurat tutaj ta korespondencja dotyczyła tego okresu, dlaczego tam były straty miesięczne, ale gdzieś w którymś momencie to był błąd biznesowy, tylko chyba... Tak. Nie wiem, nie udało się go zidentyfikować odpowiednio wcześniej, albo złe działania podjęto, żeby je naprawić, być może zbyt dynamicznie.
A później
chciał się ten GetBack rozwijać.
A później w Macbecie, jak zabijesz po raz pierwszy, dopuszczają ci hamulce.
Trochę tak.
Trochę tak, nie?
Trochę tak. Właśnie tak, ale
byłem na konferencji poświęconym, która była poświęcona radom nadzorczym i miałem przyjemność zasiąść w panelu z członkiem Rady Nadzorczej GetBacku. I no, dyskutowaliśmy tam, tak, między innymi odpowiedzialności, kto będzie za to ponieść odpowiedzialność, ale też padło takie w jakiejś kuluarowej dyskusji w obecności też Tomka Pruska, pana prezesa Rozłuckiego, jak to się stało, co jest, co było tą pierwszą taką iskierką, która powoduje, że przekraczasz ten Rubikon, zaczynasz się zadłużać, fałszujesz księgi, mówisz inwestorom to, co jest, a tymczasem okazuje się, że wewnątrz spółki jest zupełnie inaczej. Jak to się dzieje, nie? No i to Tomek Prusek, który napisał książkę, no, kilka książek na ten temat, mówi, że to ma teorię taką, że to jest tak, jak ktoś, wiesz, ukradnie na początku 100 zł, no nic się nie stało, nic się nie zorientował. To ukradnie drugi raz te 100 zł. Patrz, popatrz, znowu się nic nie stało, nic się nie zorientował. Ukradnie 1000 zł i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest... Częsty przypadek, tak? Jak, nie wiem, że jakieś kasjerki w bankach kradną klientom bardzo bogatym po 100 zł z konta, czyli klienci nie mają szans się zorientować, bo obracają go wiele większymi pieniędzmi. I tak dalej, i tak dalej. I puszczają im hamulce, zadłużają się coraz bardziej, a potem jak już po latach wychodzi jakaś kontrola wewnętrzna banku, to okazuje się, że ta kasjerka ukradła przez całe lata 1 000 000 zł od klientów. Mam wrażenie, że tutaj, no i to Tomek Prusek postawił taką teorię, że to było tak samo. Po raz pierwszy coś powiedzieli inwestorom, że jest inaczej, upiekło się, obligacje sprzedawali, no to po raz drugi, trzeci, czwarty, no i skończyło się na 3 miliardach zadłużenia i informowania klientów zupełnie czym innym. Czy jak raz wpadniesz w tę spiralę tego kłamstwa, to nie możesz się przyznać, bo jak się przyznasz, no to dobrze wiemy, czym to się kończy, więzienie, tak? No bo to już jest, to jest kryminał, prawda?
Tak, zdecydowanie.
Niesamowite. To tak w ogóle taka prośba do słuchaczy, jak macie jakąś teorię taką, jak to się stało, jak to się zaczęło, że to dużo mówić, już bardzo dużo mediów, obserwatorów określa GetBack jako już brutalnie zorganizowana grupa przestępcza. Tak, to tam wszystko wewnątrz działało. To wyprowadzanie kasy na zewnątrz, fałszowanie ksiąg. Szok.
Gdzieś nawet widziałem takie sformułowanie, że to nie karuzela VAT i wyłudzenia VAT były największą aferą ostatnich lat, tylko GetBack.
Nie, oczywiście. Także... Afera Amber Gold na kilkaset milionów złotych jest naprawdę pikusiem w porównaniu z aferą GetBack.
Ale to chyba też niestety trochę pokazuje, że nic może nie to, że nic, ale niezbyt wiele wniosków chyba wyciągnęliśmy z tego Amber Gold.
Mhm, tak, ale zobacz, tam się mówiło w przypadku Amber Gold, no dali się nabrać ludzie, tak zwykła ulica się dała nabrać, że tak, że dziadek z reklamówką pieniędzy przychodził i tego mamiono, że jakieś tam produkty oparte na złocie, 16% mu przyniosą i tak dalej, tak? A tu się dali nabrać inwestorzy giełdowi.
Wiesz, czyli no? Okej, okay, Amber Gold rzeczywiście też było dużo takich osób, no nazwijmy to właśnie w cudzysłowie z ulicy wziętej, ale jednak byli też tam profesorowie ekonomii, oczywiście, i inni powiedzmy osoby, które powinny wiedzieć, o co chodzi, jakoś to dywersyfikować, a mimo to mocno się w ten Amber Gold zaangażowali, no i też z tego no nie udało się, tak?
Ale oczywiście, ja też jestem przekonany, że to nie jest tak, że my się na tym getbacku nauczymy i od tej pory już będziemy
niestety,
uważni.
Właśnie, niestety nie.
Spotkamy się w tym samym miejscu za 5-6 lat i będziemy rozpatrywali nową, bardzo poważną ofertę.
W jakiejś innej skali. Podejrzewam, że
jeszcze
długo nikt... Nie, to właśnie podejrzewam, że getbacku długo nikt nie przebije.
Bo znaczy, jednak poprzeczka tam jest wysoko postawiona.
Wiadomo, że z każdym rokiem, jakby już po zakończeniu tej sprawy z getbackiem, gdzieś tam powoli rynek będzie zapominał o tej sprawie i w końcu pewnie pojawi się też coś na skali takiej jak getback, no to właściwie wydaje się, że no, historia pokazuje, że co jakiś tam okres czasu takie po prostu rzeczy się dzieją. No ale chyba jednak w najbliższych latach, jeśli coś takiego się wydarzy, no to sam getback trudno będzie przebić. No ale można oczywiście teraz robić jakieś ustawy, jeszcze bardziej zabezpieczać i jakby de facto trochę ograniczać ten rynek, chociażby teraz też pomysł na to, żeby inwestorzy indywidualni mogli w obligacje inwestować od 100 tysięcy euro.
No jest taki absurdalny.
Tak, ale to właśnie no, nie rozwiążemy tego tą drogą, jakby ograniczaniem dostępu do instrumentów. No nie obejdzie się bez edukacji, a niestety na koniec dnia chyba i tak będzie wygrywała no, trochę chciwość. To jest też taka ludzka natura, że jak widzimy 2% na lokacie, a 10% na jakimś innym instrumencie,
to się włącza.
To jednak coś tam się zapala. Zresztą wróćmy do Amber Goldu. Przecież jeszcze jest spora liczba osób, która zarobiła na Amber Goldzie, na tych lokatach.
I tak działają piramidy. I to ci tak, początkowi muszą zarabiać,
żeby... Właśnie, bo ty tak mówiłeś na początku o tym, że jak tam raz ktoś ukradnie, to tutaj mu się upiecze, to dalej tam kradnie coraz więcej. To trochę działa też w drugą stronę. Raz ktoś zarobił na Amber Gold. Może nawet sobie zdawał sprawę z ryzyka, zainwestował mniej, udało się, zwrócono mu pieniądze, zarobił te 7 czy ileś procent, drugi raz zainwestował, znowu mu się udało, no to okej, okay, czemu miałoby się trzeci raz nie udać i już tam coraz więcej, no i
tak,
w końcu...
spółka, podmiot się uwiarygodnił.
No właśnie.
Płacił jakieś tam odsetki, wszystko gra gitara.
Właśnie, więc też jakby gdzieś te hamulce chyba powoli inwestorzy tracą i po prostu coraz więcej chcą na tym zarobić, coraz więcej angażują kapitału. No i tak to już działa ludzka natura, tak Panie, działa rynek.
Tak, ale wiesz co, wszystko jest ok, dopóki na przykład, nie wiem, tą metodą, jak opowiadasz, inwestujemy na szczycie hossy. Jest, wiesz, rynek zasuwa. Tak, i kupujemy, zdają sobie sprawę z ryzyka rynkowego, że zaraz się może ta winda zatrzasnąć i następnego dnia będzie minus 15 i już nie zdążymy wyskoczyć, tak? A co innego jest tutaj, jak to jednak było działania przestępcze po drugiej stronie. Chociaż z trzeciej strony, nie, no jednak też muszę się przychylić, że to faktycznie tak jest. W czasach, kiedy no nie wiem, Orlen oferuje na 3%, 3 z hakiem, obligacje ktoś oferuje na 8-10, no to powinno się to światełko zapalać, powinniśmy zdecydowanie bardziej uważnie na to patrzeć, tak? Dobrze, to jeszcze teraz tak, to mamy to mniej więcej opowiedziane, jak to było, tak? I oczywiście cały czas jeszcze w tle jest ta historia z Altusem, z Trigonem, tak, którzy współpracowali z getbackiem, co teraz czka się całemu rynkowi.
Tak samo, tak? Z polskim domem maklerskim, tak, z IDEA bankiem.
Nie ma polskiego, to są też polskiego domu maklerskiego, nie ma, czy zaraz nie będzie?
No na razie jeszcze jest, tylko tam było ogłoszone walne zgromadzenie, na którym być może zostanie podjęta taka decyzja.
Prezes chwilowo w areszcie.
No już od dłuższego czasu chyba nawet.
To widać, że też, no i to jakby te podmioty, czy cierpią podmioty zaangażowane w dystrybucję tej kosmicznej liczby obligacji do inwestorów indywidualnych, czyli Polski Dom Maklerski, IDEA Bank, no i jeszcze kilka innych podmiotów, no cierpią podmioty, w których Altus i Trigon miały znaczne pakiety akcji, bo tam fala umorzeń, bardzo mi się podobały te tytuły prasowe. Klienci zarządzili ewakuację, tak, no to żeby fundusze mogły oddawać pieniądze inwestorom, muszą w sposób masowy i bardzo tak agresywnie sprzedawać te pakiety akcji. No i tam są podmioty, chyba Grodno jest takim przykładem, kto tam jest w akcjonariacie, tak?
Cała masa jest takich przykładów.
Wiesz, tam jest chyba, że Altus chyba miał to 20% w akcjonariacie.
Tam był Trigon.
Trigon, tak? A, 10, a tam jest Free Float jest 10%. Tak. Jak z tego wyjść? Obejrzyjcie sobie Państwo wykresy.
Już nie dość, że nie ma zbyt dużej płynności Grodno, no to rzeczywiście jak ktoś chce upłynić 20%, gdzie free flow jest 10, to rzeczywiście może, to być, może być duży problem. Tak. No i widzimy tam z 9 zł na 4.
Także będzie nam się czkał ten getback jeszcze przy dłuższą. Bo Amber Gold, no to było obok rynku kapitałowego. Nie było tych powiązań. Tam po prostu tam, no wiadomo, ktoś ukradł pieniądze, sprzeniewierzył, mówią klientom co innego i koniec, to się zamknęło, wybuchła bomba, do widzenia. A tu ta siatka, gdzie getback miał, wiesz, rozpostarte swoje macki, jest duża, dużo podmiotów zaangażowanych, no i to się czka wszystkim.
To znaczy, o ile...
Do dzisiaj i jeszcze będziemy dłuższą chwilę ten getback rozpoczynać.
O ile getback na pewno jest o wiele bardziej powiązany z giełdą niż i z rynkiem kapitałowym niż Amber Gold, to myślę, że jednak Amber Gold też po części mógł się przełożyć na giełdę jako brak zaufania ogólnie do instytucji finansowych. I jednak jakby rynek kapitałowy można rozpatrywać właśnie przez pryzmat jakiegoś instytucji finansowej, no i to pewnie osoby, które się przyjechały na Amber Gold niekoniecznie, no po pierwsze jest duża szansa, że nie mają pieniędzy, żeby w coś inwestować, muszą od początku w wielu przypadkach budować ten swój kapitał, no a po drugie pytanie, czy będą skłonni znowu w jakieś bardziej ryzykowne instrumenty, jakim niewątpliwie giełda oferuje, jednak to są to ryzykowne instrumenty, tak? Więc nie wiadomo, czy tutaj będą skłonni, aby zaufać jeszcze raz na te wyższe stopy zwrotu.
No teraz ja słyszałem taką opinię od osób, które zajmują się na przykład zarządzaniem jakimś private bankingach, doradzaniem osobom majętnym, że ci ewidentnie, te osoby majętne, awersja do rynku kapitałowego jako takiego jest bardzo duża, tak. Że jakieś tam że proponowanie im, tym majątnym osobom, nie wiem, lekarzom, tak, nie wiem, architektom, no, ludzi, którzy mają więcej pieniędzy, ale się nie znają na inwestowaniu, ktoś im pomaga zarządzać tym majątkiem, to mówią, żadnych obligacji korporacyjnych, żadnych akcji, nie chcemy nic słyszeć. Nie? To się przebiło do takiej powszechnej świadomości, że to jednak te obligacje korporacyjne, to się traci pieniądze. Tak? No a z drugiej strony to jest tylko jeden getback. Cała reszta rynku jakoś działa. Prawda?
Przy czym dodajemy, że jeden getback, ale on też przez długi czas wypłacał i spłacał te obligacje. I tam też do pewnego czasu można było na tym dużo zarobić relatywnie. Jak na obligacje 10% to wcale myślę nie mało.
No tak, a skończyło się jak się skończyło.
W tego typu sytuacjach wydaje się, że prędzej czy później jakieś tu problemy mogą rzeczywiście się pojawić. No w przypadku GDK-u naprawdę duże problemy.
Dobra, przejdźmy do takiego wątku odpowiedzialności. No bo to jest tak, po drodze dał się nabrać przede wszystkim audytor. Tak, i to, który klepnął po kolei prospekt emisyjny, tak, pierwsza połowa 2017 roku, raport za pierwsze półrocze 2017 i to było wszystko. Tak? Później już nie miał.
Jeszcze wcześniej były roczne sprawozdania.
Tak. No ale to
rok.
Pytanie, kiedy to się zaczęło. No tak. Na pewno, ale jak już widzimy po tej korespondencji publikowanej teraz w ostatnich dniach, to już raport, czy to już prospekt emisyjny nie powinien przejść. To już wtedy te wszystkie nieprawidłowości miały miejsce. No ja wiem tak tutaj z trzeciej ręki, że jak ta sprawa wybuchła, jakiś audyt wewnętrzny Deloitte urządził tutaj naszym wewnętrznym audytorom ścieżkę zdrowia, tak, po kolei, jak to się stało. Tak, no i jak to jest, ja sobie próbuję zadać takie pytanie, jak inwestor indywidualny, który ma dostęp do informacji publicznych, tak, po kolei raportów okresowych, raportów bieżących, miał szansę się zorientować, skoro dał się nabrać profesjonalny audytor, który ma dostęp do o wiele większej ilości informacji.
No zawsze można mieć jakieś wątpliwości co do różnych spółek i tu pewnie w pewnej części trzeba się kierować też swoim jakimś wyczuciem indywidualnym. Natomiast wydaje mi się, że nie ma też co rozciągać tego przykładu getback na cały rynek kapitałowy. Takie sytuacje się zdarzają i tak by tutaj
nic nie poradzimy.
Też pamiętajmy, że właściwie jest też taka powiedzmy teoria na rynku kapitałowym, że często jest tak, że po IPO kursy akcji spadają. no nie jest to aż tak spektakularnie jak w Getbacku, że od razu spółka praktycznie bankrutuje, ale no też nieraz już tam powiedzmy inwestorzy się śmieją, że te spółki na debiucie dużo obiecują, a potem jakby ten biznes powiedzmy nie do końca idzie tak jak obiecywały, tylko że można cały czas się kręci.
Są statystyki można znaleźć, tak. Jak spółki się potrafią napompować przed debiutem, coś no później dzieje rok, dwa, trzy po debiucie.
Jest tutaj myślę też nie ma co tracić zaufania całego rynku kapitałowego, bo no jak każdy biznes polega na zaufaniu, tak samo inwestowanie polega na zaufaniu.
Konkretne pytanie, czy uważasz, że audytor tutaj Deloitte powinien ponieść jakieś konsekwencje?
No wydaje mi się, że tak, no bo jednak ta skala i te maile właśnie, które też tutaj pokazują, że no miesięcznie spółka pokazywała straty, a sprawdzenia pokazywała duże zyski, no to chyba jakieś uwagi co najmniej audytora powinny być, że coś tam jest nie do końca poprawnie, patrząc też na tutaj chociażby analizę właśnie tutaj doktora Welsa, o którym też wspominaliśmy na początku, no to jak on tam przedstawił, rzeczywiście takich sygnałów ostrzegawczych było bardzo dużo.
On tam zwrócił uwagę przede wszystkim na efektywną stopę podatkową, tak? Że zysk netto pokazywany w ostatnim podsumowaniu, w jakimś tam sprawozdaniu okresowym bardzo wysoki, efektywna stopa podatkowa bardzo niska, czyli to oznaczało, że wszystko z przeszacowań, z przekładania z lewej kieszeni do prawej, a nie z zysku operacyjnego, tak?
Natomiast w każdej spółce są jakieś ryzyka, jakieś sygnały ostrzegawcze. No w GBK może rzeczywiście było ich bardzo dużo, no ale to też jakby no kwestia tego, że spółka w pół roku na miliard się zadłużyła i nie było tam żadnych uwag od audytora chyba do tych sprawozdań, no budzi pewne wątpliwości, tak? I być może jakaś interwencja też tutaj mogłaby mieć miejsce.
Dokładnie, czyli to powiesz, że audytor nie powinien się dać nabrać, że to się łatwo mówi w tym momencie.
Znaczy,
tak?
Przede wszystkim audytor ma zdecydowanie większy dostęp do informacji ze spółki, bo to nie jest tak, że audytor idzie do spółki i spółka daje mu sprawozdanie wydrukowane, on sobie je czyta i sprawdza, czy mu się tam zgadza, tylko jakby ma tam stały dostęp do pracowników, może zapytać jakieś potwierdzenia udokumentowane.
Wyrywkowa kontrola dokumentów, sprawdzanie poszczególnych procesów, jak to się wywoła. Audytor. Podejrzewam, że zbadanie takiej spółki, właśnie, która z branży wierzytelności, to jest bardzo trudne, no ale z drugiej strony nie badała tego. To jest wielka czwórka, przypominam, tak? Więc zakładam, że to wiedzieli, czego się podejmują, tak? Więc to jakby moim zdaniem, no to ten audytor to jest jakby no, temat numer jeden, tak? No bo przypomnijmy między innymi, że na praca audytora opiera się potem rada nadzorcza na opinii audytora. No i mimo tego też jakby tutaj trzeba by włożyć szpilkę radzie nadzorczej, tak? To przypomnę, jest słynny wywiad w Forbesie z przedstawicielem Abrisu przeprowadzony, gdzie no, próbowano dociekać, no jak to jest możliwe, tak? Że to tyle czasu się działo, rada nadzorcza nic nie wykryła. Tam jest takie słynne zdanie, że w ostatnim okresie komunikacja z zarządem była utrudniona, bo zarząd był obrażony. No, teraz to brzmi komicznie, tak? Komicznie, no aczkolwiek no, to pokazuje, jak ten nadzór był prowadzony, tak? Plus to bardzo niefortunne zdanie. Nigdy nie pamiętam nazwiska tego pana Kenneta, tego amerykańskiego nazwisku, który po odwołaniu prezesa Konrada został na chwilę prezesem Getbacku, oddelegowany przez radę nadzorczą, który pozwolił sobie na niezwykle niefortunną wypowiedź, że on potrzebuje kilku tygodni na zapoznanie się ze sprawami spółki. No, trzeba należy założyć, że jak już było wiadomo w pierwszym kwartale 2018 roku, że w spółce w Getbacku się pali, że, no nie wiem, wyobrażam sobie, że rada nadzorcza powinna tam obradować niemalże w trybie ciągłym i że cała rada powinna mieć spółkę prześwietloną w sposób, no, do dna. A tymczasem okazuje się, że mimo tego to jeszcze dużo rzeczy było pokrywane przed radą nadzorczą. Ja pamiętam, jak wprowadzano MAR, jednym z argumentów było to, że gdyby MAR istniał w 2008-2009 roku, kiedy wybuchła afera toksycznych opcji, to wówczas rady nadzorcze byłyby pociągnięte do odpowiedzialności w wielu spółkach. No to jeżeli teraz rady nadzorcze unikną odpowiedzialności, no to można by zadać pytanie, po co nam ten MAR? Tak, że to jednak po tym MAR-ze jednak wzrosła bardzo duża świadomość co do roli rad nadzorczych, co do odpowiedzialności po wprowadzeniu MAR-u. Jeżeli teraz się upiekłoby radą nadzorczym, no to no to naprawdę to byłoby dosyć
dziwne. To pytanie, co by się musiało wydarzyć, żeby rzeczywiście z tego maru pociągnąć jakąś radę, jeśli w tym wypadku nic by tutaj się nie wydarzyło w tej kwestii.
Tak, plus jeszcze kwestia, na którą chciałem zwrócić uwagę, to jest czas. Że czas mija, tak? Wiem, że postępowanie w KNF-ie, w prokuraturze, że wszystkie organy państwowe są prowadzone i trochę jakby mam wrażenie, no czas mija, nic się nie dzieje, tak? Znaczy nic przynajmniej nie wiadomo, może za krótki czas, tak? Ale tu chciałem przypomnieć taki słynny, nie wiem, to jak była ta afera Bernarda Madoffa w Stanach Zjednoczonych, kiedy on tam wybudował sobie jakąś piramidę finansową, jak już w końcu wykryto, że to jest piramida, zamknięto go i całe postępowanie trwało rok i on dostał chyba 150 lat więzienia. To jest taki dowcip, że w Polsce postępowanie trwałoby 150 lat, a wyrokiem byłby rok w zawieszeniu, tak? Albo wręcz umorzenie ze względu na niską szkodliwość społeczną. To też fajnie by było, gdyby ten getback się wyjaśnił, już konkretne osoby zostałyby pociągnięte do odpowiedzialności, no nie w 2025, tylko jakoś tak teraz. No, przypomnijmy, że o ile zarząd getbacku jest w areszcie, no i tutaj no nie ma raczej wątpliwości, no będziemy patrzyli tylko jak to się rozwinie, aczkolwiek oczywiście do ostatecznego wyroku nic nie będziemy wiedzieli, no to przypomnijmy, że na przykład prezes Altusa jest w areszcie.
Tak, też.
No i to już jest takie, powiedziałbym, to ja chciałbym jak najszybciej wiedzieć, czy on tam słusznie w tym areszcie siedzi, czy nie.
No właśnie podejrzewam, że to już nawet jeśli by się okazało, że niesłusznie, to jakby mleko się już rozlało, szklanka się potrzaskała i no przez pryzmat Altusa to zaufanie będzie chyba na
tak.
To jakby samo to, że nawet by prezes został oczyszczony z tych zarzutów postawianych, to jakby chyba już na moment obecny niestety niewiele zmienia.
No cóż, ostatnia rzecz na dzisiaj, tak. Takie inwestorzy indywidualni. Co mogli zrobić? Czy mogli tego uniknąć? Są oszukani, poszkodowani, winni, niewinni? Mogliśmy my jako inwestorzy indywidualni uniknąć pakowanie się w getback. Mówię tu już konkretnie o akcjonariuszach, a nie obligatariuszach, bo jak wiemy, wśród obligatariuszy no było mnóstwo klientów, którzy po prostu weszli i chcieli założyć lokatę terminową, a zostali tam przez doradców inwestycyjnych, doradców klienta przekierowanych na obligacje getbacku. O nich na chwilę nie mówmy, bo mówmy.
Czy ja bym nawet, zahaczył obligatariuszy, bo to myślę, że tak szeroko możemy do tego podejść. No bo przede wszystkim to tak jak już wcześniej trochę mówiłem o tym zaufaniu i myślę, że to jest taka kluczowa zasada, która musi tutaj przyświecać i jakieś po części ryzyko, że ktoś może próbować nas, powiedzmy, nie do końca powiedzieć prawdę, no to musimy bazować na tym zaufaniu i jedyne, co możemy zrobić, no to po prostu chyba odpowiednio dywersyfikować te swoje inwestycje i jak to właśnie mówił Warren Buffett, nie wrzucać wszystkich jajek do jednego koszyka, tylko dywersyfikować te swoje oszczędności, to już tak naprawdę w bardzo dużej mierze chroni nas przed takimi sytuacjami, no bo w gruncie rzeczy no, trudno jest je uniknąć, bo no, znowu podkreślam, tutaj getback to akurat jest taka sytuacja bardzo spektakularna o bardzo dużej skali finansowej, czy właśnie liczby inwestorów, którzy tutaj na to zainwestowali i stracili te swoje pieniądze, ale no często się zdarza tak, że w inwestycjach w spółce coś nie pójdzie i tracimy na kursie akcji, tylko że to jest, są mniejsze skale, o tym się nie mówi, tak? Przynajmniej nie aż tyle co o getbacku.
Albo nie ma podłoża przestępczego.
Albo nie ma podłoża przestępczego, po prostu biznes nie poszedł, jakaś strategia się nie udała, perspektywy nie udało się jakichś tam celów zrealizować i też jakby te straty są wykazywane. Więc to chyba podstawowe, o czym trzeba mówić inwestorom, również w obligacje, tak? No bo to jest jakby normalny instrument też inwestycyjny. No to po prostu dywersyfikacja tych oszczędności. Gdyby wyobrażam sobie też taką sytuację, że gdyby tutaj inwestorzy w te obligacje korporacyjne getbacku nie inwestowali w takiej skali, w jakiej to robili, bo widzieli te 10%. Jeszcze abstrahując od tego, że oczywiście ta cała sytuacja nie powinna mieć miejsca z getbackiem i tu już wcześniej powinny no, jakieś instytucje zareagować i nie powinno być też takiej sytuacji, jak to się mówi, że właśnie jacyś doradcy klienta mówili, że to jest, są bezpieczne obligacje korporacyjne, bo getback jest największą spółką w Polsce, windykacyjną i tak dalej. To oczywiście jak najbardziej nie powinno mieć miejsca, no ale na koniec dnia jednak inwestorzy sami powinni, czy ogólnie ludzie, tak, powinni sami dbać o swoje finanse, stosować jakieś podstawowe zasady w zarządzaniu tymi finansami publicznymi i no może to jest takie trudne stwierdzenie, ale myślę, że tak naprawdę trochę jesteśmy sami sobie winni, jak tracimy te pieniądze, no bo jeśli byśmy jakoś to dywersyfikowali, nie kupili te obligacje za całe nasze pieniądze, jakie mamy, tylko za jakąś mniejszą część.
Za 10% no to, oszczędności.
Za 10%, to tak naprawdę skala też tych strat indywidualnego inwestora byłaby o wiele mniejsza i jakby byłoby prościej przełknąć tą gorycz porażki, nie, a mielibyśmy 90 środków na jakichś bezpiecznych instrumentach, tak?
No winny w każdym bądź razie. Nie, to zawsze tak może być, bo get backiem. No wiadomo, że jakby to podłoże przestępcze tutaj, no, dodaje smaczku całej sytuacji, tak, że no, ktoś jest winny, ktoś mnie oszukał i tak dalej. To oczywiście jest no, katastrofa, traciliśmy pieniądze, czy to na akcjach, czy to na obligacjach, ale zawsze może nam się zdarzyć w portfelu, no jak nie Electrim, to Universal, tak, to PBG, to tak, to Gwiazda Hossy lat 2006-2007, czy jakiekolwiek inna spółka, tak, która też boję się na głos mówić, no, która się no, tutaj tragicznie pokończyły, tak, niektóre historie, tak, że inwestorzy do dzisiaj zostali z jakimiś akcjami na minus 90-kilku procentach, tak, no, zawsze tak może być. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest tak, że wiadomo, dywersyfikacja, to nas chroni, bo mówię, no, tracimy te pieniądze w całości, ten getbacku, no ale to nie powoduje tego, że no nie wiem, że stajemy kompletnie bez pieniędzy i zaczynamy mieć problemy życiowe. To jest jakby jedna rzecz, tak już po fakcie patrząc, nie wiem, słuchając, będąc na wykładzie doktora Welca na Wall Street, słuchając jego webinaru u nas na stronie i tak dalej, to trzeba było być naprawdę wysokiej klasy specjalistą, żeby się wtedy przed faktem nie dać nabrać, tak? Pamiętam, że atmosfera jesienią 2007 roku była tak znakomita, sypały się po kolei rekomendacje kupuj, że wówczas jak ktoś wyszedł na środek, gdyby wyszedł na środek i powiedział, nie, ten getback to chyba troszkę wydmuszką mi tutaj pachnie, no to tak wszyscy na niego popatrzyli jak na idiotę, nie?
Ja powiem to już tak, no, trochę się śmiejąc, bo boję się, że miałby proces wytoczony przez właśnie prezesa Konrada,
tak, który był
który tam nawet chciał prezesa Buczka z Quercusa pozywać do sądu, kiedy tam próbował jakieś rady dać zarządowi, tak, co on powinien zrobić.
Nieprzychylne.
To już tam...
A to już był luty, marzec, tak, 2008, właśnie, czyli
to,
już...
To już tam straszył pozwem, więc ja się boję, że jakby ktoś rzeczywiście się wychylił i zaczął mówić, że coś tam w getbacku może jest nie tak, to czy tutaj sama spółka by jakoś mocniej interweniowała, to już tak mówiąc trochę żartem.
No więc jakby PR ten getback miał znakomity, wszyscy patrzyli jak zaczarowani, to wtedy być odważnym i powiedzieć, przepraszam, tam coś jest nie tak, to naprawdę wymagało dużej odwagi.
Znaczy, tak? Ja bym jeszcze tak powiedział, że niewątpliwie tutaj inwestorzy też widzieli dużo ryzyk i to nie jest tak, że myślę wszyscy na ślepo, szczególnie akcjonariusze, tak, którzy tutaj jednak powiedzmy bardziej zwracają uwagę na tą analizę pewnie niż tutaj obligatariusze, którym no, w pewien sposób można powiedzieć wciśnięto te obligacje. Także myślę, że tu każdy akcjonariusz zdał sobie sprawę z ryzyk też, jakie są związane z getbackiem, ale myślę, że nikomu nie przyszło przez myśl, że to może być aż tak duża skala.
Dokładnie.
Tych nieprawidłowości, które miały miejsce w getbacku. Nawet ci sceptyczni inwestorzy czy osoby sceptycznie nastawione do getbacku, myślę, że mogą być trochę zaskoczeni, jaką skalę to przybrało.
Dokładnie. No, co by nie było, no, słowo kluczne, czyli dywersyfikacja, co powoduje, tak, że nawet jak tracimy tę część pieniędzy, no to nie musimy płakać w poduszkę przez najbliższe 2 lata, tak, tylko jakoś sobie zdajemy radę, jesteśmy na tym rynku dalej. No dobrze, drodzy słuchacze, dajcie znać, co sądzicie o tej sytuacji, kto powinien ponieść konsekwencje i czy byli tacy mocni, co się naprawdę byli w stanie zorientować przed faktem. Okej, dobra, to wszystko. To był podcast Echa Rynku. Nazywam się Michał Masłowski.
I był z nami Adrian Moskiewicz.
Do usłyszenia następnym razem.